proszę usiąść. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce. Wszak póki On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Juliusz Słowacki, pieśń Konfederatów. Wasze Ekscelencje, księża biskupi Zbigniewie i Wiesławie, drodzy bracia w kapłaństwie z księdzem rektorem, kapitułą na czele, seminarzyści, drogie i czcigodne siostry zakonne, panie wojewodo, gospodarzu tej uroczystości wczoraj i dziś, panie prezydencie miasta Gdańska, panie marszałku, panowie generałowie Policji, Straży Pożarnej, oficerowie, chorążowie, żołnierze, marynarze, szacowni weterani dróg ku niepodległej, przedstawiciele urzędów, instytucji, wspólnot, stowarzyszeń, czcigodne poczty sztandarowe, przedstawiciele mediów, Telewizji Gdańsk, Telewizji Trwam, radia, pism, droga młodzieży, drogie dzieci, droga scholo, śpiewająca i rozweselająca ten dzisiejszy piękny dzień, a więc harcerze, do których się zwracam słowami pozdrowienia. Czuwaj! Cienko. Czuwaj! O, no nareszcie. To jeszcze raz. Czuwaj! Uczniowie, studenci i wy wszyscy, którzy otwieracie swe serca na wartości polskie, narodowe, odkrywacie ich piękno i sens. Umiłowana wspólnota wiary, która gromadzi w Bazylice Mariackiej święto niepodległości najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Bracia i siostry, jak Polska długa i szeroka, rozbrzmiewa dziś narodowe Te Deum Laudamus. Przed tygodniem w Teatrze Wielkim odbył się koncert Te Deum Polonia. Wczoraj na koncercie w Bazylice Świętej Trójcy Ojców Franciszkanów odśpiewane zostało oratorium piękne Te Deum Gdańsk, można powiedzieć. Za co dziękuję. A dzisiaj modlimy się za niepodległą, za stulecie jej odzyskania. Odezwały się w południe dzwony kościołów i kaplic w całej Polsce. Ale impuls, chcę to powiedzieć, poszedł przed 8 dniami z Gdańska i podchwyciły także inne diecezje i cała Polska. Więc niech będzie też chwała i dla Gdańska jeszcze raz. Dzwonią i rozgłaszają wieść o tej znamiennej rocznicy. Dzwonią także na chwałę należną Bogu, którego darem jest ojczyzna. Na wdzięczność i sławę tym, którzy zasłużyli się dobrze niepodległej. Na oznajmienie, że jest to dzień piękny, ważny, jedyny i jedyny na 100 lat, którego nasze pokolenie doczekało. Ale miejmy świadomość przecież, że tylu nie doczekało, nie tylko tego stulecia, ale nie doczekało roku 1918. A trwali i mówili, i pisali, i komponowali. Jak generał Józef Wybicki, marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Dziś nie musimy maszerować z ziemi włoskiej do Polski, bo jesteśmy w Polsce, tu, nad Odrą, Wisłą, od Bałtyku po Gór Szczyty. I nie musimy pisać nowego hymnu, marsz, marsz. Narodowe Tedeum rozbrzmiewa w sercach, które naznaczone są stygmatem miłości ojczyzny. I chwała Wam, uczestnikom tej mszy świętej, bo rzadko kiedy ta czcigodna i szacowna Bazylika Mariacka gromadzi tylu wiernych. Bo jesteśmy tu, bowiem serca rytmem ojczyzny biją i dlatego wypełniamy tą świątynię. Gromadzimy się na placach, idziemy w jubileuszowych marszach ku chwale niepodległej. Łopoczą ponad nimi biało-czerwone flagi, barwy ojczyzny. Tylu dzieci, tyle młodzieży, do której przed laty należałem i ja i znałem na pamięć. Ten wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. I nigdy nie będziesz biała i nigdy nie będziesz czerwona, zostaniesz biało-czerwona. Jak wielka zorza szalona, czerwona jak puchar wina, biała jak śnieżna lawina, najukochańska, najmilsza, biało-czerwona. To te słowa napisane przez Ildefonsa Gałczyńskiego jakby na dzisiejszy dzień. Radosne, dumne, podniosłe Tedeum rozbrzmiewa dziś także w polskich sercach. Poza granicami ojczyzny, może mocniej jak tu. I w Rosji, i na Litwie, i w Kazachstanie, i na Ukrainie, i na Białorusi, i w Stanach Zjednoczonych, i w Argentynie, i w Brazylii, i w dalekiej Australii. A szczególnie na historycznych ziemiach Rzeczypospolitej, na tamtych wyspach polskości. Na lądach i kontynentach, wszędzie tam, gdzie Polska trwa i gdzie miłość trwa ku Polsce. A dziś tu we wspaniałej świątyni wzniesionej na chwałę Maryi Wniebowziętej, Królowej naszego narodu, pragniemy wyśpiewać, przemodlić nasze gdańskie Tedeum Laudamus. Za dar wolności, za tamtą przepowiadaną w wierszu Zygmunta Krasińskiego jutrzenkę nowej zorzy, która zajaśniała w jesienny dzień 11 listopada 1918 roku. Stał się on filarem historycznej pamięci ludów i narodów Europy. Przypomniał o tym nam, wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej, papież Franciszek. I dziękujemy za ten list i za te słowa. Jakże ważne, jakże mocne, jakże bogate w treści. Bo w tym dniu zakończyła się straszliwa, obfitująca w miliony ofiar pierwsza wojna światowa określana mianem Wielkiej Wojny. Tego dnia patrzymy w oczy ojczyzny, a dla ludzi naszego narodu tamtego dnia Polska wybuchła swobodą i wolnością. Wyszła na ulicę w spontanicznych manifestacjach, rozbłysła barwą narodowych sztandarów, wstawała, by żyć jeszcze bez zorganizowanych instytucji państwa, rządu, ministerstw, urzędów, bez skonsolidowanego wojska, bez zunifikowanego prawa różnego w trzech zaborach i do dziś te pozostałości w świadomości wielu obywateli pozostały po Austriakach, po Prusakach i Niemcach i po Rosjanach. I powstawała bez ustalonych granic, trwał bój lwowskich Orląt, topolski Lwów, ale wolna i niepodległa. Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości. Zanotował w swoich wspomnieniach Jędrzej Moraczewski, premier pierwszego rządu państwa polskiego, niepodległego, które powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Jak rządom i narodem świata oznajmił Józef Piłsudski, wtedy naczelny dowódca Wojska Polskiego. Ten, o którym w dniu jego pogrzebu na Babelu powie prezydent Ignacy Mościcki, dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Tamten znamienny, pamiętny dzień 11 listopada 18 roku został uznany za pierwszy dzień odzyskanej po 123 latach narodowej niewoli, za narodowe święta, które dziś obchodzimy. Wywieszamy flagi biało-czerwone, uczestniczymy w uroczystościach zakazanych przecież w latach niemieckiej i sowieckiej okupacji. Więcej, wyrugowane były z kalendarza polskich świąt w okresie PRL-u i dopiero przywrócone w 1989 roku jako oficjalne święto państwowe. Dzień radości, dzień refleksji nad znaczeniem ojczyzny, nad jej miejscem w naszych sercach. Patrzymy tego dnia w oczy ojczyzny i ojczyzna da się patrzy tego dnia w nasze oczy. Ale zapytajmy, co w tych oczach wyczyta. Pyta naszą miarę polskości, odpowiedzialności, miłości, o jej rozumienie, o to, co dla nas ojczyzna znaczy. Ojczyzna, wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mową własną, jak sztandar, by śpiewać dzieje. To jedna z odpowiedzi na to pytanie. Kto ją dał? Jan Paweł II, jeszcze jako Karol Wojtyła, w poemacie Myśląc Ojczyznę. A także i my w dniu tego znamiennego jubileuszu staramy się mową własną, jak sztandar, by śpiewać dzieje. I wracamy do tamtego listopadowego dnia, kiedy Rzeczpospolita rozpoczynała nową drogę. Wolna wśród wolnych, równa wśród równych, niepodległa. Spoglądamy jeszcze dalej. Na drogę polskich pokoleń XIX wieku, na tamten czas, na tamten nurt wolności, który stanowi szczególny rys tamtej epoki naszych dziejów. Wyrażony w pieśni legionów polskich we Włoszech, w hymnie, co wspomniałem już, jeszcze Polska nie umarła, tak dosłownie pisał Wybicki, nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy. To słowa oryginalnego tekstu pieśni, której autorem był Józef Wybicki. Wychowany kolegium jezuickiego na gdańskich Szkotach, urodzony w Będominie na Kaszubach. I z żalem wypowiadam po raz któryś już te słowa, żeby dziś uczelnia wyższa nie doczekała się tego imienia. Bezimienna. W Ameryce garaże mają imiona i inicjały, nie mówiąc o widelcach. A był Uniwersytet Stepana Batorego w Wilnie, Jana Kazimierza w Lwowie, Kopernika w Toruniu, a nawet, no nie w takich Kielcach, w wielkich Kielcach, Jana Kochanowskiego, a Gdańsk bezimienny. Nurt wolności, co bieg przez... No ale flagi przynajmniej są już na uniwersytecie. To już też dużo. Nawet trzy. I nurt wolności, co bieg przez tamten polski czas. I przyciągał kolejne pokolenia uczestników narodowych powstań. Ten nurt wolności inspirował do działania. I dostrzec go było można w pielgrzymowaniu Polaków z trzech zaborów do jasnogórskiego tronu Królowej Korony Polskiej, Matki Polskiej Nadziei. I do innych sanktuariów. W posłudze kapłanów kształtujących polskie sumienia. Zakorzeniających swą owczarnię w znakach ojczyzny, jej religijnej tradycji, polskiej tożsamości, wyrosłej z ewangelicznego siewu, w ofierze męczenników narodowej sprawy, obecnych w pamięci i modlitwie, rodaków, pokazujących, jak wiele w Polsce wierność wolności kosztuje. Nurt narodowej wolności. Nie przesadzamy w czasie obchodów stulecia z tymi pojęciami, bo w codzienności zbyt mało o nich mówimy i zbyt mało odnosimy się także do przeszłości, wiążąc ją z teraźniejszością. Bo przecież bywa i serwilizm, i służalcze kłanianie się okolicznościom, i bywało także godzenie się z kajdanami niewoli, i bywała także narodowa apostazja. Ale zwyciężył nurt zwycięski, wsparty na sile prawych sumień, na ewangelicznej pobudce do wolności wyswobodził nas Chrystus, także na umiejętności jednoczenia polskich serc, kiedy na plan pierwszy wychodził interes całej wspólnoty narodu i mówimy wciąż o tym. I w tych dziesięcioleciach, i w tych ostatnich latach potrafili wtedy przed 100 laty iść ramię w ramię w sprawach ojczyzny i Piłsudski, i Dmowski. Żaden z tych, wczoraj powiedziałem podczas koncertu, sześciu ojców ojczyzny nie dożył 70 lat życia. Bo i Korfanty, i Dmowski, i Piłsudski, i Witos kończyli między 65 a 68 rokiem życie swoje. I gdyby żyli, z pewnością razem poszliby w wielkim pochodzie narodowej radości, gdyby wtedy taki był. No ale wtedy takiego nie było. Tak też było w czasie zagrożenia bolszewicką nawałnicą w 20 roku. Ster rządu w swe ręce wziął Wincenty Witos, przywódca tych, co żywią i bronią chłopów polskich, i obroniła wtedy Polskę. Z łaski Boga jesteśmy wolni, wolnej Polsce, przypomniał kardynał Aleksander Krakowski. Dzisiaj słyszałem w telewizji, dziennikarka mówiła Aleksander Krakowski. Krakowski tak się nazywa. Bracia i siostry, w narodowym Tedeum ojczyźnie rozbrzmiewa także pomorski ton. I w Bazylice Mariańskiej w sercu Gdańska trzeba mówić o tym pomorskim tonie. Ton mocny i wyrazisty, czytelny i ważny. W Polsce, która powstawała do życia, pomorska ziemia wniosła szczególne wiano. Pytam na bierzmowaniu, co to wiano? Mało kto wie. Posag, dar, bogactwo wniosła morski brzeg, okno na świat II Rzeczypospolitej. Także patriotyzm kaszubskiego ludu. Na salony konferencji wersalskiej wszedł Antoni Abraham, niekoronowany król Kaszubów. Wypowiedział słynne zdanie, znane, powtarzane, wciąż aktualne. Credo kaszubskiej wspólnoty. Nie ma Kaszub bez Polonii, a Polonii bez Kaszub. Trwałe miejsce w pomorskiej pamięci ma generał Józef Haller. Jako dowódca frontu pomorskiego włączył Pomorze do pnia Rzeczypospolitej. I rangę symbolu ma jego historyczny gest, pierścień rzucony w fale Zatoki Puckiej, znak zaślubin Polski z morzem. Jeszcze gdy służyłem wojsku w Kołobrzegu 65-67, to mówili o zaślubinach tylko z morzem w Kołobrzegu, a nikt o Pucku nie mówił, ani o generale Halerze. I przypominam te dwie postaci z czasów, kiedy Pomorze włączało się w krwioobieg Rzeczypospolitej. I w Dniu Narodowego Święta składamy modlitewny hołd pomorskim i gdańskim pokoleniom, wszystkim, którzy swą pracą pomnażali gospodarcze, społeczne, także moralne dobro. Na piaszczystym morskim brzegu wznieśli Gdynię, symbol twórczej mocy II Rzeczypospolitej. W morską toń pomorscy rybacy zarzucali sieci na dobry połów. Obsiewali pomorskie zagony wdzięczni Panu żniwa za plon urodzaju. Podnieśli z morza ruiny Gdańska, które u schyłku II wojny światowej dotknął kataklizm zniszczenia. Przemienili w wielkie, tętniące życie miasto ojczyzny, stocznie, port, promieniujący ośrodek akademicki i kulturalny, dzieło ludzi, uczelnie, ludzi, którzy tu przybywali z różnych stron ojczyzny. Z Pomorza Gdańskiego, Kaszub, z Polski Centralnej, rzesza wygnańców z Wileńszczyzny, twórcy gdańskiej wspólnoty scalonej z różnych nutów. I to tu zabrzmiał potężny, tragiczny, krwawo stłumiony akord grudnia 70. roku, który odsłonił prawdziwe zbrodnicze oblicze tamtego systemu. I to stąd począł wiać wicher solidarności. Nawet w stronę ujarzmionych przez komunizm krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I tu przybył w 87 roku raz pierwszy Jan Paweł II, aby powiedzieć, że nasze miasto Gdańsk jest jedynym spośród miast świata, w którym zrodziła się na nowo potrzeba odnowy człowieka przez pracę, wyzwolenia człowieka przez pracę, i dziękował wtedy żenia polskich serc, kiedy na plan pierwszy wychodził interes całej wspólnoty narodu, i mówimy wciąż o tym. I w tych dziesięcioleciach, i w tych ostatnich latach, potrafili wtedy przed 100 laty iść ramię w ramię w sprawach ojczyzny, i Piłsudski, i Dmowski. Żaden z tych, wczoraj powiedziałem podczas koncertu, 6 ojców ojczyzny nie dożył 70 lat życia. Bo i Korfanty, i Dmowski, i Piłsudski, i Witos kończyli między 65 a 68 rokiem życie swoje. I gdyby żyli, z pewnością razem poszliby w wielkim pochodzie narodowej radości, gdyby wtedy taki był. No ale wtedy takiego nie był. Tak też było w czasie zagrożenia bolszewicką nawałnicą w 20 roku. Ster rządu w swe ręce wziął Wincenty Witos, przywódca tych, co żywią i bronią chłopów polskich. I obroniła wtedy Polskę. Z łaski Boga jesteśmy wolni, wolnej Polsce, przypomniał kardynał Aleksander Krakowski. Dzisiaj słyszałem w telewizji, dziennikarka mówił Aleksander Krakowski. Krakowski tak się nazywa. Bracia i siostry, w narodowym Tedeum Ojczyźnie rozbrzmiewa także pomorski ton. I w Bazylice Mariańskiej, w sercu Gdańska trzeba mówić o tym pomorskim tonie. Ton mocny i wyrazisty, czytelny i ważny. W Polsce, która powstawała do życia, pomorska ziemia wniosła szczególne wiano. Pytam na bierzmowaniu, co to wiano. Mało kto wie. Posag, dar, bogactwo. Wniosła morski brzeg, okno na świat II Rzeczypospolitej. Także patriotyzm kaszubskiego ludu. Na salony konferencji wersalskiej wszedł Antoni Abraham, niekoronowany król Kaszubów. Wypowiedział słynne zdanie, znane, powtarzane, wciąż aktualne. Credo kaszubskiej wspólnoty. Nie ma Kaszub bez Polonii, a Polonii bez Kaszub. Trwałe miejsce w pomorskiej pamięci ma generał Józef Haller. Jako dowódca frontu pomorskiego włączył Pomorze do Pnia Rzeczypospolitej. I rangę symbolu ma jego historyczny gest, pierścień rzucony w fale Zatoki Puckiej, znak zaślubin Polski z morzem. Jeszcze gdy służyłem wojsku w Kołobrzegu 65-67, to mówili o zaślubinach tylko z morzem w Kołobrzegu, a nikt o Pucku nie mówił, ani o generale Hallerze. I przypominam te dwie postaci z czasów, kiedy Pomorze włączało się w krwioobieg Rzeczypospolitej. I w Dniu Narodowego Święta składamy modlitewny hołd pomorskim i gdańskim pokoleniom, wszystkim, którzy swą pracą pomnażali gospodarcze, społeczne, także moralne dobro. Na piaszczystym morskim brzegu wznieśli Gdynię, symbol twórczej mocy II Rzeczypospolitej. W morską toń pomorscy rybacy zarzucali sieci na dobry połów. Obsiewali pomorskie zagony wdzięczni Panu żniwa za plon urodzaju. Podnieśli z morza ruiny Gdańska, które u schyłku II wojny światowej dotknął kataklizm zniszczenia. Przemienili wielkie, tętniące życie miasto ojczyzny, stocznie, port, promieniujący ośrodek akademicki i kulturalny, dzieło ludzi, uczelnie, ludzi, którzy tu przybywali z różnych stron ojczyzny, z Pomorza Gdańskiego, Kaszub, z Polski Centralnej, rzesza wygnańców z Wileńszczyzny, twórcy gdańskiej wspólnoty scalonej z różnych nurtów. I to tu zabrzmiał potężny, tragiczny, krwawo stłumiony akord grudnia 70. roku, który odsłonił prawdziwe zbrodnicze oblicze tamtego systemu. I to stąd począł wiać wicher solidarności. Nawet w stronę ujarzmionych przez komunizm krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I tu przybył w 87 roku raz pierwszy Jan Paweł II, aby powiedzieć, że nasze miasto Gdańsk jest jedynym spośród miast świata, w którym zrodziła się na nowo potrzeba odnowy człowieka przez pracę, wyzwolenia człowieka przez pracę, i dziękował wtedy żeście podjęli tę trudną pracę nad pracą, żeście podjęli szlachetną walkę, zmaganie się o godność ludzkiej pracy. Bracia i siostry, Narodowe Święto Niepodległości to święto szczególnie miłe dla gdańskich serc. Bo przecież Gdańsk, Gdynia, Pomorze Gdańskie w istotny sposób utorowały drogę ku niepodległej. I w tym świątecznym dniu należy się wielkie podziękowanie gdańskim i pomorskim rodzinom, pierwszym, najważniejszym i najpiękniejszym ogniskom miłości, wiary i polskości. Wyrażę ją po raz pierwszy dziecięcy język. Dlatego poprosiliśmy te dzieci, młodzież, by wniosły świeżość głosu, pieśni, muzyki. Jakie talenty, klejnoty, które mamy pośród nas. I wyraża ją po raz pierwszy dziecięcy język. Rozwija i kształtuje najbliższe otoczenie rodzinne. I to w rodzinach Polska się rodzi. I Polska trwa. I gdyby rodzin polskich zabrakło, to i Polski by zabrakło. Zachybotałaby na swych drogach. I to dlatego w latach, kiedyśmy wolność i niepodległość utracili, rodzina stawała się celem różnych presji i opresji ideologicznych, kulturowych, edukacyjnych, propagandowych, wymierzonych w to, co trwałe, co wyrażało polską i chrześcijańską tożsamość. W Dniu Święta Niepodległości zwracamy nasze spojrzenie ku żołnierzom narodowej i ojczystej sprawy, ku tym, z których trudu i znoju w czasie wielkiej wojny Polska powstawała, by żyć, i tym, którzy, gdy powstawała do życia, przywdziali mundury Wojska Polskiego. Żołnierzy 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty, wchodzącej w skład Armii Wielkopolskiej generała Józefa Dobromuśnickiego, walczącej z bolszewikami w 20 roku, a po latach skrwawionej we wrześniowej kampanii. Na Mazowszu bronił wtedy niepodległej batalion morski z Pucka, a we wrześniu 1939 roku na pomorskim żołnierskim szlaku rozbłysło bohaterskie Westerplatte i obrona Oksywia. 2,5 tysiąca ofiar, to 1000 więcej jak na Monte Cassino na Oksywiu zginęło i Helu. I zapalamy dziś znicze pamięci na kwaterze obrońców Wybrzeża, na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni, przy pomniku na Westerplatte, na pomorskich cmentarzach, na grobach konspiratorów z niepodległościowego Gryfa. Może zapłoną tak, że na dalekich cmentarzach w Tobruku, gdy byliśmy na 50-leciu w Tobruku, cytowałem wiersz, czy pamiętasz, wnuku, że dziadek był w Tobruku. Oj, tyle huku, tyle huku, tyle huku. I witali, i szlak drugiego korpusu. I także na drodze generała Stanisława Maczka w Normandii, Belgii, Holandii, La Sepasse, to przepustka do Europy. Spoczywają na nich także żołnierze z Pomorza, obrońcy Europy. Co prawda świat ich zdradził, zapomniał, ale ma pamiętać pomorska ojczyzna. I powraca pamięć o pomorskim szlaku żołnierzy wyklętych, żołnierzy powojennego, antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia z 5. Brygady Wileńskiej, pułkownika Zygmunta Szędzielarza Upaszki, o ich walce za świętą sprawę, za wolną, niezależną, sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę. I w Dniu Narodowego Święta oddajemy należny hołd i cześć. I ku nim kierowane będzie i skandowane w wielu miejscach ojczyzny wołanie cześć i chwała bohaterom Cześć tym, którzy 10 kwietnia 2010 roku zginęli w drodze do Katynia, członkom prezydenckiej delegacji. Przypomina ich imiona upamiętnienie w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia. Spoczywa w niej marszałek Sejmu Maciej Płażyński, jeden z tych, którzy dobrze zasłużyli się ojczyźnie. Były opory, chcę powiedzieć, wielkie, żeby był tu pochowany, a nawet jeszcze do dziś się odzywają. Wczoraj na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odsłonięty i poświęcony został pomnik świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I w Narodowym Dniu Niepodległości w imię prawdy i niezgasłej pamięci przywołujemy ofiary pomorskiego Mysterium Iniquitatis, Mysterium Nieprawości. Przywołujemy Stutthof, Piaśnice, miejsca kaźni Polaków tych z wolnego miasta Gdańska, z powiatów pomorskich, ludzi różnych zawodów, powołań, pomorskiej inteligencji. Zginęli dlatego, bo byli Polakami. I taka była miara. I odzywało się ponurym echem w powojennych latach. I żegnaliśmy te doczesne szczątki Inki Siedzikównej i Zagończyka. A także pół roku później na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni żegnaliśmy oficerów Marynarki Wojennej, dowódcę floty kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego, kontradmirała Jerzego Staniewicza i komandora Zbigniewa Przybyszewskiego, skazanych na śmierć w 1952 roku. Mysterium iniquitatis. Ale Bogu dzięki, dziś mamy nasze dziękczynienie. Bo święto niepodległości jest także radością Kościoła w naszej ojczyźnie. I ta radość jest naturalna. Bo dobro powinno radować. Radość stanowi wyraz ewangelicznej misji pełnionej wobec narodu. I można powiedzieć, że czytania z dzisiejszego dnia, te liturgiczne, o wdowie dzielącej się z Eliaszem jedzeniem i to o tej ubogiej wdowie wyrażają to, co stanowi szczególny przymiot chrześcijańskiej radości. Powinność uwielbienia Boga i gotowość oddawania Mu wszystkiego. Na naszej pomorskiej drodze widać wyraziście tę jedność Kościoła i narodu, bo jakże wielu kapłanów rekrutujących się z kaszubskiego ludu stawało jeszcze pod pruskim zaborem wobec wyzwań. Wspomnę księdza pułkownika Józefa Wrycza. Do legendy przeszło jego kazanie podczas ceremonii zaślubin Polski z morzem w Pucku. Oddał w nim wzruszający hołd Kaszubom, wiernym strażnikom polskiego morza. Kapelan Wojska Polskiego, pułkownik konspirator. A biskup chełmiński Stanisław Okuniewski, zwany biskupem morskim. Święcił inwestycje w Gdyni, nowe statki, m.in. dar Pomorza. Zmarł na emigracji w Portugalii w 1944 roku. A trzej błogosławieni męczennicy gdańscy, ofiary Stutthofu, Górecki, Komorowski, Rogaczewski, błogosławiona Alicja Kotowska, ksiądz komandor Władysław Miegoń. A tu w tej bazylice trzeba wspomnieć księdza Józefa Zator-Przytockiego, długoletniego komunistycznego więźnia, pamiętny proboszcz tej mariackiej parafii. A ksiądz Hilary Jastak, a ksiądz Henryk Jankowski, a ksiądz Stanisław Bogdanowicz. Każdy z nich zapisał piękną kartę w historii gdańskiego kościoła i niepodległościowego nurtu, tak mocno odciśniętego w historii Gdańska. Kończę już. I ku Chrystusowi, który jest Panem wieków, zanosimy dziś modlitwę dziękczynienia za drogę nadziei. Mamy Polskę niepodległą, wolną. Cieszmy się i radujmy. Błogosław Najjaśniejszą Rzeczypospolitą Boże. Biało-czerwoną. Amen.